Komentarze Radia Tok FM.
Jest 11:27. Przy mikrofonie Mikołaj Lizut. To są komentarze Radia Tok FM. A w studiu witam Mariusza Agnosiewicza, twórcę portalu racjonalista.pl, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.
Witam.
Dzień
państwa.
Dobry.
Witam pana.
Pańskie stowarzyszenie opublikowało swoje postulaty odnośnie państwa laickiego, bo wychodzicie z założenia, że żyjemy w państwie wyznaniowym. Czy to nie przesada?
Nie. Postulaty, które przedstawiliśmy, wyrażają nie tyle jakiś ideał laicki, bo nie jest to odwołanie się do pozaprawnego, jakiegoś naszego wyobrażonego, idealnego modelu państwa, relacji państwo i kościół. To są postulaty, które w zasadzie odwołują się tylko do państwa prawa, ponieważ jest to tylko pierwszy krok, który ma polegać na wyeliminowaniu z polskiego prawa wyznaniowego tych jego elementów, które są naruszeniem podstawowych, ustrojowych zasad wyrażonych w polskim prawie. Czyli przede wszystkim chodzi tutaj o konstytucyjną bezstronność państwa w sprawach wyznaniowych, o równouprawnienie różnych grup światopoglądowych, o państwo świeckie, o ideę państwa świeckiego, o państwa neutralnego światopoglądowo, o oddzielenie państwa od kościoła.
To są zapisane w konstytucji i w wielu innych ustawach.
No tak,
o stosunku
ale
państwa do kościoła.
Chodzi o to, że mamy w ustawach zapisane idee państwa świeckiego czy państwa neutralnego światopoglądowo, a poprzez różne kroki prawne ona jest podmywana. I te postulaty właśnie wyrażają w 16 krokach to, co należy uczynić, żeby te podstawowe zaniedbania czy naruszenia polskiego prawa wyeliminować. Postulaty nie nawołują do jakichś zmian w zakresie prawa konkordatowego. One uznają istnienie w polskim prawie konkordatu i poza konkordatem można poczynić takie zmiany w prawie, które wyeliminują elementy prawa wyznaniowego.
No, już to widzę, że to nie bardzo jest możliwe, bo na przykład drugi postulat państwa to jest nadanie Uniwersytetowi kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, statusu uczelni jednoznacznie konfesyjnej i zniesienie ich finansowania z budżetu państwa.
No tak,
to finansowanie jest zapisane w konkordacie.
W konkordacie są zapisane finansowanie tylko i wyłącznie KUL-u oraz PAT-u, a uczelnia UKSW, czyli kardynała Stefana Wyszyńskiego i Chrześcijańska Akademia Teologiczna są finansowane na podstawie tego, że są formalnie uczelniami państwowymi, a faktycznie są uczelniami wyznaniowymi. I tu chodzi o to, żeby ten formalnie państwowy charakter tych uczelni znieść.
Proponujecie także, by jakby pozbawić armię, Straż Graniczną, policję, służbę celną, Biuro Ochrony Rządu i innych instytucji kapelanów wojskowych. Dlaczego?
Tu nie tyle chodzi o pozbawienie, co o ich status, ponieważ warto zapoznać się z tym ostatnim porozumieniem, jakie państwo polskie podpisało ze służbą cywilną, ze służbą celną, z policją, nadając status funkcjonariuszy państwowych kapelanom. I tu chodzi przede wszystkim o ten status funkcjonariuszy państwowych. To jest naruszenie państwa świeckiego. Ewidentne naruszenie państwa świeckiego.
Znaczy ksiądz nie może być oficerem?
Nie może być urzędnikiem państwowym ksiądz. A teraz na podstawie porozumienia celnicy są zobowiązani do tego, żeby współdziałać w zakresie realizacji zadań duszpasterskich z kościołem. Także to jest totalny absurd.
Ale czy jest w polskim prawie jakiś taki zapis, że księdzu nie wolno piastować żadnych urzędów państwowych?
Oczywiście, że jest. Ksiądz jako ksiądz nie może piastować urzędów państwowych, ponieważ narusza to zasadę państwa świeckiego.
Mnie się wydaje, że jednak to jest prawo kanoniczne, a nie prawo państwowe.
To znaczy, co jest prawo kanoniczne?
Które zabrania księżom właśnie ich wewnętrzne kościelne prawo. Prawo zabrania.
No to jest sprawa, która nas nie interesuje. To, co jest
piastowania urzędu.
Nas nie interesuje.
Ksiądz to jest obywatel jak każdy inny.
Prawo pańskie.
Dlaczego nie może być urzędnikiem?
No, ksiądz może być urzędnikiem jako osoba fizyczna, jako nie ksiądz. Jako ksiądz nie może być urzędnikiem, ponieważ w państwie polskim nie istnieje jednolitość wyznaniowa, istnieją różne grupy wyznaniowe. I ksiądz jako urzędnik państwowy prowadzi do tego, że inne grupy są dyskryminowane w takiej służbie celnej na przykład.
No, zostawmy to. Księża w każdym razie przynajmniej oficjalnie nie pchają się do urzędów.
No, ale zostali siłą rzeczy urzędnikami państwowymi.
Co jeszcze proponujecie w swoich postulatach?
No, przede wszystkim podzieliliśmy je na 5 takich zasadniczych części. To jest to właśnie pierwsza część, o którejśmy już trochę powiedzieli, czyli zasada oddzielenia Kościoła od państwa, która też jest zasadą prawną, należy podkreślić. Postulujemy zrównanie w prawach wszystkich grup światopoglądowych.
A one nie są równe?
Nie, nie są równe.
A na czym polega ta nierówność?
No, między innymi domagamy się tego, żeby podpisać analogiczne umowy państwa polskiego z innymi związkami wyznaniowymi mniejszościowymi, niekatolickimi.
Ale są podpisane na przykład z wyznaniową gminą żydowską. Ona ma identyczną ustawę jak...
Ustawy mają, są regulowane ustawowo. No, nie ma umów takich jak analogicznych, jak ma Kościół katolicki. Umowy...
Bo nie ma państwa.
To jest zobowiązanie konstytucyjne i te umowy są do zawarcia jeszcze. Tego nie ma i tego się domagamy.
No ale to jest właśnie ten specyficzny status międzynarodowy Watykanu, czy Stolicy Apostolskiej, który jest podmiotem prawa międzynarodowego,
No i to z tego tylko wynika to, że takie umowy między państwem a innymi związkami nie będą w postaci umowy międzynarodowej, tylko będą po prostu umowy rządu z danym związkiem wyznaniowym. Poza tymi umowami jeszcze chodzi o usunięcie albo o rozciągnięcie ochrony artykułu 196, czyli ochrony tak zwanych uczuć religijnych na również osoby niewierzące.
Czyli jeżeli bym powiedział do pana, ty cholerny ateisto, tak, to mógłby pan
nie skarżyć. Pan tu trywializuje oczywiście, ale tu chodzi o to, żeby zliberalizować tę ochronę uczuć religijnych, żeby ona nie była instrumentalizowana, albo żeby były chronione wszystkie grupy światopoglądowe, żeby po prostu to chroniło pewne uczucia związane z wyznawanym światopoglądem. Tak jest w kodeksie niemieckim, a nasz kodeks karny, jak wiadomo, opiera się na niemieckim i tutaj jak najbardziej analogiczne rozwiązanie jest sensowne.
Dobrze, czy można No bo to jest jakiś oksymoron. Czy można naruszyć uczucia religijne osób niewierzących?
Nie, uczucia religijne, uczucia związane właśnie ze światopoglądem. Myśmy w ubiegłym roku zorganizowali ślub humanistyczny, który jest ślubem jak najbardziej o podtekście, czy o wymiarze światopoglądowym. I spotkaliśmy się po tym ślubie z licznymi zniewagami ze strony osób wierzących. I chociażby taki przykład, jak właśnie obraza uczuć tych ludzi, którzy na taki ślub światopoglądowy się decydowali.
Chociażby coś takiego. Tutaj można skarżyć.
Ideałem dla nas byłoby usunięcie, ale w związku z tym, że nie widzimy realności takiego usunięcia artykułu 196 obecnie, to postulujemy przynajmniej rozciągnięcie tej ochrony również na inne grupy światowe.
Ja może jeszcze szybko zrelacjonuję, co przeczytałem w tych postulatach, a więc przede wszystkim też chodzi o sprawy finansowe, czyli likwidację funduszu.
Przede wszystkim właśnie, to może jest najbardziej, najbardziej ważne w tym wszystkim, bo to najwięcej emocji budzi. To jest największa część tych naszych postulatów.
Przejęcie finansowania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez samych zainteresowanych, czyli przez KLER.
Przede wszystkim najważniejszą sprawą jest ta komisja majątkowa i to nieszczęsne postępowanie regulacyjne, które odbywa się w procedurze skandalicznej, ponieważ bezodwołaniowej przekazywane są duże majątki. To wywołuje bardzo dużo emocji społecznych, myślę.
To zgoda, tylko że komisja regulacyjna działa już...
Komisja majątkowa.
Majątkowa, tak?
Majątkowa.
Ona działa już kilkanaście lat.
No taki czas najwyższy skończyć działanie tej komisji.
No ale ona już prawie skończyła. Tam niecałe 300 wniosków zostało.
Im szybciej skończymy, tym lepiej.
Niecałe 300 wniosków jakoś przez te ostatnie 10 lat.
No ale nawet parę tygodni temu słyszeliśmy o takim przypadku, jak przekazanie gruntów w Warszawie jakimś siostrom z Poznania wartego ponad 200
złotych. No oczywiście, to są skandaliczne.
Także nawet teraz się odbywają bardzo bulwersujące rozstrzygnięcia tej komisji. To są bezodwołaniowe rozstrzygnięcia, co gorsze.
Ja mam tylko jedną wątpliwość, że te postulaty w Polsce wywołają tylko wzruszenie ramionami. I powiedzą o was, to jacyś tacy wariaci.
To, że myśmy złożyli te postulaty, to przede wszystkim to nie jest ideal, jak mówiłem. To jest coś zupełnie elementarnego. To jest przywrócenie państwa prawnego w Polsce i to, że myśmy je teraz złożyli, wynika z tego, że wierzymy, że w końcu można przełamać strach kolejnych ekip rządzących przed strajkiem kleru, ponieważ obecnie Kościół w zasadzie można powiedzieć jedną z budżetówek, prawda?
Rządziły SLD jakoś...
No jest jedną z budżetowych, ale z drugiej strony,
no wie pan,
ale teraz obecnie znamiona laicyzacji są coraz bardziej widoczne. I nie tylko następuje odpływ ludzi od kościoła, nie tylko odpływ ludzi od praktyk religijnych, odpływ ludzi od powołań. Kościół mówi o kryzysie powołań w Polsce, co jeszcze kilka lat temu było nie do wyobrażenia.
Rozumiem, ale że zacieracie ręce.
No, to naturalny stan rzeczy, to się rozwija i to się będzie rozwijać. Ale z drugiej strony również nie jest tak, jak jeszcze było kilkanaście lat temu, że Kościół miał realną władzę polityczną. Dzisiaj wierni nie słuchają Kościoła, nie słuchają chociażby jego nauk moralnych, jego nauk obyczajowych, to tym bardziej nie słuchają jego pouczeń politycznych. I politycy nie powinni się tego bać, że Kościół będzie wywierał realny wpływ na kształt polityki. Akceptacja pouczeń politycznych ze strony Kościoła dzisiaj w społeczeństwie jest znacznie mniejsza niż akceptacja dla nauk.
Ale czegoś tu nie rozumiem, bo pan mówi, że z jednej strony, że wpływy Kościoła na życie publiczne w Polsce maleje, a z drugiej strony...
Społecznie maleje, a w państwie, a w prawie...
Chcecie dokręcać śrubę Kościołowi i pozbawić Kościół wszelkich przywilejów.
Chcemy przede wszystkim, domagamy się realizacji zapisów polskiego prawa, czyli domagamy się państwa prawa. To nie jest państwo świeckie, domagamy się państwa prawa. To, co jest zapisane po prostu w ustawie. Domagamy się urealnienia tych przemian, które są społecznie, do polskiego prawa wyznaniowego. I o to tu przede wszystkim chodzi. Jarosław Gowin publicznie powiedział, że rząd polski chce rozmawiać również z ludźmi niewierzącymi. Czyli my tutaj wychodzimy naprzeciw temu. To jest nasze, to co mamy do powiedzenia, jeżeli chodzi o stosunki państwa-kościół na początku, na samym początku. Co ważniejsze, to nie są postulaty niewierzących, to są postulaty, które, dla których akceptacji chcemy również strony ludzi wierzących, bo tu chodzi o państwo, które może być zarówno przyjazne dla katolików, jak i dla ateistów.
Ale nie powiedział mi pan, co zamierzacie państwo z tymi postulatami zrobić, wysłać gdzieś?
No tak, no oczywiście tu przede wszystkim to jest perswazja, czyli przekazanie tego i próba przekonania polityków do wcielania tego w życie, ale również poza tym planujemy konkretne inicjatywy, chcemy również brać aktywny udział w realizacji tych postulatów, konkretnych punktów tego naszego programu i na początku zaczniemy od dwóch rzeczy, to jest od projektu zmiany artykułu 196, mamy już gotowy projekt, który może być przekazany do laski marszałkowskiej i chcemy właśnie tutaj między innymi zmiany zamiaru popełnienia tego czynu obrazy uczuć religijnych, żeby on nie był nadużywany do instrumentalizacji krępowania wolności wypowiedzi. I mamy taki gotowy projekt, który nie tylko rozciąga tę ochronę właśnie na wszystkie grupy światopoglądowe, ale również liberalizuje tę ochronę. I to jest jedna rzecz, którą mamy gotową, zbieramy podpisy i będziemy niedługo...
Musimy niestety kończyć. Słabo oceniam szansę na powodzenie przeprowadzenia tych postulatów, chociaż niektóre uważam za bardzo
słuszne. Ja jestem dobrej myśli.
Pamięta pan taki żart Mrożka, jak synek pyta ojca: tato, czy jest życie pozagrobowe? I ojciec mówi z nadgazety: wyłącznie. Mariusz Agnosiewicz, twórca portalu racjonalista.pl, był moim gościem.